Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam Państwa w naszym programie Rozmowy Niedokończone. Tematem dzisiejszej rozmowy, dyskusji jest temat aktualności w sprawie katastrofy smoleńskiej. W naszym studio serdecznie witamy pana ministra Antoniego Macierewicza, przewodniczącego zespołu parlamentarnego do spraw zbadania przyczyn katastrofy TU-154M z 10 kwietnia 2010 roku. Pana komandora, podporucznika rezerwy magistra inżyniera Wiesława Chrzanowskiego, nawigatora, byłego wykładowcę w Szkole Orląt w Dęblinie. Również mogę w tej chwili dodać, że pan był również nauczycielem tych pilotów, którzy lecieli wtedy samolotem do Smoleńska.
Tak, stanowili załogę TU-154. Tak.
I również serdecznie witamy pana komandora, podporucznika rezerwy, magistra inżyniera Kazimierza Grono, nawigatora. Proszę państwa, niedługo 5. rocznica katastrofy smoleńskiej. Punkt 4 dotyczący zespołu parlamentarnego mówi o tym, iż opinia publiczna, panie ministrze, co pewien czas powinna być informowana na temat przebiegu śledztwa tego tragicznego wydarzenia w dziejach naszego państwa.
Uważam to za swój obowiązek. No, niestety nie zawsze media komercyjne czy media publiczne umożliwiają taką informację, ale Radio Maryja, Telewizja Trwam tę szansę nam zawsze daje, za co jesteśmy szczególnie wdzięczni, gdyż rzeczywiście, trzeba sobie jasno powiedzieć, tak zwane śledztwo w sprawie smoleńskiej stanęło, zamarło. Zamarło i zeszło na zupełnie fałszywe tory. Mieliśmy tego przykład ostatnio. Prokuratura przez 4,5 roku obiecywała, że opublikuje niesłychanie ważny dokument, ważny materiał, ważny dowód, jakim jest nagranie z samolotu JAK-40. To nagranie jest specyficzne, szczególne, dlatego że to jest materiał dowodowy, który nigdy nie był w rękach rosyjskich. Pan kapitan porucznik Wosztyl, gdy przyleciał na lotnisko w Warszawie, natychmiast przekazał je prokuraturze. Byli wtedy oni zresztą przesłuchiwani, słuchali tego nagrania. Nie było żadnych sprzeciwów ze strony prokuratury i wątpliwości co do tego, czy rzeczywiście słychać tam komendę zejścia do 50 metrów, o czym zeznawał porucznik Wosztyl i pozostała część załogi. Problemy zaczęły się później i po 4,5 roku okazuje się, że ten dokument, który miał być opublikowany, odczyt tego z nagrania magnetofonowego, nie został opublikowany. Opublikowano jakiś fragmencik, jakąś 1/3, może 1/4 tego materiału, zmieszaną z innymi nośnikami, z innymi treściami, także nie można tego zupełnie rozpoznać, a przede wszystkim urwano odczyt przekazany opinii publicznej w tym momencie, kiedy zaczynają padać komendy dotyczące właśnie zejścia na 50 metrów. Szczegółowo o tym mówię, ponieważ to dobrze obrazuje matactwo, w jakie się wdała prokuratura. Dotyczy to niestety także drugiego dokumentu, który opublikowano z ramienia prokuratury, mianowicie zapisów z wieży. One były już znane od 2011 roku. Wersja rosyjska była znana. Teraz miała być wersja polska. Czekaliśmy na to 3 lata. Okazuje się, że zgubiono gdzieś ponad 5 minut. 2 minuty na początku nagrania i 3 minuty na końcu nagrania. No, to jest fuszerka. To jest rzecz zupełnie niedopuszczalne.
Panie ministrze, ja myślę, że my do tego jeszcze szczegółowo wrócimy, do tych tematów, które pan w tej chwili tak mocno i precyzyjnie zaakcentował. Ja dla tego, by ten program był jak najbardziej przejrzysty dla nas wszystkich, zadałbym takie pytanie jeszcze bardziej ogólne i fundamentalne, panie ministrze. Co właściwie wiemy, a czego nie wiemy w ogóle w sprawie tej katastrofy, tego wydarzenia? Na czym, w którym momencie stanęło
to śledztwo? Już odpowiadam. Wydawało mi się, że dobrze będzie przywołać te ostatnie wydarzenia, żeby scharakteryzować sposób działania prokuratury wojskowej w Polsce, która się tym zajmuje i która tak naprawdę nie powinna się tym zajmować. Pan prokurator Seremet powinien przekazać to śledztwo, a przynajmniej nadzór nad tym śledztwem prokuraturze cywilnej, powszechnej, ponieważ ta wyraźnie nie daje sobie rady. Co wiemy na temat tego dramatu? Gdy mówię wiemy, to odwołuję się do badań niezależnych, bo jak widać, badania prokuratury zarówno wojskowej w Polsce, jak i rosyjskiej idą w kierunku kłamstwa smoleńskiego. Rosjanie stawiają sprawę zupełnie po prostu, tak jak pan minister Sikorski swego czasu. Winni są polscy piloci i nie ma w ogóle o czym mówić. Nie znali się, nie połapali się, popełnili masę błędów, nie umieli latać, zeszli poniżej minimum, poniżej 100 metrów. Następnie posługiwali się radiowym, a nie barometrycznym wysokościomierzem. W związku z tym nie umieli wyznaczyć właściwej wysokości, doprowadzili do tragedii. Samolot uderzył w pancerną brzozę, złamał skrzydło, obrócił się do góry nogami. Wszyscy zginęli. To jest wersja rosyjska, a prokuratura polska próbuje się do niej dostosować. Ale jest jeszcze trzecia rzecz, o której trzeba koniecznie powiedzieć. Od blisko 3 miesięcy toczy się walka w Radzie Europy o to, żeby wprowadzić sprawę śledztwa smoleńskiego pod obrady Rady Europy. To jeszcze zainicjowali posłowie Hoffmann i Mariusz Kamiński. Gdy oni odeszli, urzędnicy Rady Europy, niestety polscy urzędnicy Rady Europy, doprowadzili do zdjęcia tego postulatu, tego wniosku z, tak powiem, z obrad Rady Europy. Na szczęście profesor Szczerski i pan minister Naimski w ostatnim tygodniu, w ubiegłym tygodniu doprowadzili do tego, że rzecz wejdzie jednak na wokandę. Prawdopodobnie w końcu lutego lub w początku marca będzie ta sprawa dyskutowana. Charakterystyczne jest to, że przedstawiciel Platformy Obywatelskiej, a ten senator, który reprezentuje Platformę Obywatelską, on głosował przeciwko temu. I to pokazuje dramat sprawy smoleńskiej. Oto przedstawiciel partii rządzącej, przedtem rząd Donalda Tuska, potem rząd pani Kopacz, uniemożliwiają dojście do prawdy w sprawie smoleńskiej nawet wtedy, gdy jest zainteresowanie i chęć pomocy, i chęć zajęcia się tą sprawą w wymiarze międzynarodowym. Zespół parlamentarny i niezależni badacze, bo tutaj trzeba koniecznie powiedzieć o trzech konferencjach smoleńskich organizowanych przez profesora Witakowskiego, ale także duże grono profesorów skupionych w tej inicjatywie, w istocie doprowadził do rekonstrukcji przebiegu wydarzeń. A więc po pierwsze tej części, którą w ogóle się nie zajmuje ani strona rosyjska, ani niestety strona polska, a tej, której fachowcami i ekspertami zespołu smoleńskiego, ale jednymi z najlepszych w Polsce w ogóle, są właśnie panowie komandorzy, czyli zejściem do lądowania. Tą fazą przed tragedią, która faza mogła zdecydować o przebiegu wydarzeń następnych. I już wtedy widać, że popełniono bardzo wiele nieprawidłowości, no w istocie przestępstw, dlatego że centrum w Moskwie przejęło uprawnienia przynależne wyłącznie do wieży kontroli, do nawigatorów, którzy byli w Smoleńsku. To jest sprzeczne z zarówno rosyjskimi przepisami prawnymi, jak i międzynarodowymi, ale tak się stało. Centrum o kryptonimie Logika w istocie poprzez majora pułkownika Krasnokuckiego, który tam się znalazł na wieży smoleńskiej, przejęło dowodzenie. I następnie przekazywano fałszywe informacje samolotowi, pilotom Tu-154, wprowadzając go w błąd. Wydaje się, wszystko wskazuje na to, że świadomie, gdy załoga Tu-154, major Protasiuk, zorientował się w tej sytuacji, na prawidłowej wysokości 100 metrów podał komendę: odchodzimy na drugie zajście. odlatujemy, mówiąc po polsku. Panowie komandorzy na pewno to sformułują w języku fachowym. I wtedy doszło do katastrofy. Wtedy, kiedy samolot zaczął odlatywać. Nawiasem mówiąc, to są właśnie słowa, których zabrakło w tym odczycie z wieży dzisiaj, teraz opublikowanym przez prokuraturę wojskową, że gdy zaczął odchodzić na drugie zajście, wtedy spadł. Bo tak rzeczywiście było. Wtedy nastąpiła eksplozja w lewym skrzydle, a następnie cały samolot został zniszczony. Jakie są przesłanki dowodowe na taki przebieg wydarzeń?
A mam takie pytanie jeszcze, panie ministrze. Skąd mamy te informacje, albo skąd mamy tę pewność, że informacje z Moskwy przekazywane do Smoleńska były informacjami, które wprowadzały naszych pilotów w błąd?
Najprościej rzecz biorąc, ale to też będą, myślę, panowie komandorzy o tym mówili, najprościej rzecz biorąc dlatego, że wiemy, iż wtedy, gdy wydawano im komendy, jesteś na kursie i ścieżce, wiemy o tym na podstawie przyrządów nawigacyjnych, że nie byli na kursie i ścieżce, że przynajmniej trzykrotnie przekazano im fałszywą informację co do ich miejsca w przestrzeni, a więc tym samym wprowadzono w błąd co do dalszego działania i co do możliwości podejmowania decyzji. Problem polega właśnie na tym, że piloci nigdy nie zamierzali lądować. Mamy przekaz ich własnym głosem mówiony, majora Protasiuka, który mniej więcej 9 minut przed samą tragedią mówi załodze, przygotowując ją do działania, że podejdziemy, zobaczymy i jak nie będzie pogody, odejdziemy na drugi krąg. A więc on przygotowywał się do odlecenia i tak zresztą zrobił, taką komendę wydał na wysokości 100 metrów. A więc oni zachowali się dobrze. Wieża kontroli i strona rosyjska, zwłaszcza centrala Logika w Moskwie, robiła wszystko, żeby doszło do tragedii. I na tym polega straszliwość tej sytuacji, którą badamy. Gdy próbowali uciec z tej pułapki, wtedy nastąpiła eksplozja. Mamy następujące, i tu myślę, że trzeba to powiedzieć jasno, bo ta sprawa jest wielokrotnie ukrywana, następujący materiał dowodowy, który rozstrzyga o tym, że do tragedii doszło na skutek eksplozji. Po pierwsze, w zarówno polskiej, jak i rosyjskiej czarnej skrzynce zachował się ślad gigantycznego wstrząsu, który nastąpił na skutek wybuchu. To są dwa kolejne wstrząsy. Jeden poziomy, drugi poprzeczny, drugi pionowy, które miały taką siłę, jak wyliczył ekspert zespołu parlamentarnego, pan inżynier Szuladziński z Australii, iż ponad 20-krotnie przekraczał ten wstrząs analogiczny efekt, który by był, gdyby samolot uderzył w brzozę. Gdyby samolot uderzył w brzozę, efekt, skutek takiego wstrząsu byłby 20-krotnie mniejszy niż to, co się rzeczywiście wydarzyło i zapisało w rejestratorach zarówno polskim, jak i rosyjskim. A więc ślad, dowód tego, iż doszło do eksplozji, jest zapisany w czarnych skrzynkach. Tylko strona rosyjska i prokuratura polska nie chce tego odczytać. Drugi niesłychanie istotny dowód, też sprawdzalny. Mówimy tylko o takich rzeczach, które można sprawdzić. To jest fakt, że mniej więcej na 15-18 metrach nad poziomem gruntu, nad poziomem ziemi, doszło do awarii całego zasilania elektrycznego. Całe zasilanie elektryczne, cała energia elektryczna w samolocie została wyeliminowana, została wyłączona na skutek jakiegoś procesu awaryjnego, jakiejś destrukcji. My wiemy jakiej, na skutek eksplozji, która doprowadziła do przecięcia kabli zapewne, ale strona rosyjska i strona polska chociaż odnotowują ten fakt. Oni wiedzą o tym, że na 18 metrach samolotu cała energia elektryczna padła, ale nie próbują tego w żaden sposób komentować, nadal udowadniając, że samolot uderzył w ziemię i uderzenie w ziemię było przyczyną śmierci wszystkich pasażerów. Nie. Przyczyną śmierci była eksplozja, która doprowadziła właśnie do, także do wyłączenia, do awarii całej elektrycznej, całego potencjału elektrycznego. Trzeci niesłychanie istotny fakt. Samolot rozpadł się, jak to stwierdzili na skutek badań, które zostały tam przeprowadzone przez polską ekipę pół roku po tragedii, na ponad 60 tysięcy fragmentów. Większość z nich nie przekraczała wielkości dłoni. Takiej wielkości. Jak słusznie mówią wszyscy znawcy, którzy zajmują się eksplozjami, to są odłamki. Tam, gdzie są odłamki, tam musiała być eksplozja. Nie ma innej możliwości. My porównywaliśmy, to zrobił profesor Nowaczyk, porównywaliśmy z innymi katastrofami, do których doszło na skutek wybuchu bomby na pokładzie. Żaden z tych samolotów nie rozpadł się na tak wielką ilość tak malutkich odłamków. Zresztą, jak potwierdzają to archeolodzy, pokazują w materiale, w raporcie, który jest w aktach śledztwa, duża część tych odłamków była spalona. Była po prostu i osmolona, i spalona. I wreszcie czwarty fakt niesłychanie istotny, mianowicie, iż znaleziono na fragmentach samolotu znaleziono ślady materiału wybuchowego. Najprawdopodobniej RDX, tak stwierdza ekspertyza pani profesor Treli Kamińskiej i jej kolegi. We dwoje, dwóch najwybitniejszych polskich znawców sposobu badania działania tych przyrządów analizujących resztki materiałów wybuchowych na prośbę rodzin smoleńskich i mecenasa Pszczółkowskiego, który z ich ramienia występuje, zbadali ten materiał i stwierdzili, że tam jest materiał wybuchowy. To jest oficjalna ich ekspertyza. Ja tutaj nic nieoficjalnego nie mówię. I wreszcie ostatnia kwestia, dwie ostatnie kwestie, przepraszam. Zespół parlamentarny, analizując i rekonstruując wrak na podstawie zdjęć, znaleźliśmy zdjęcia po prostu zniszczonych przez eksplozję i osmolonych wręcz do zupełnego zniszczenia, na przykład okienka nad lewym barkiem prezydenta Kaczyńskiego. To okienko znaleźliśmy, to okienko. Mamy zdjęcie tego okienka. Ono jest zresztą opublikowane tutaj w raporcie, który pan komandor Chrzanowski ma z sobą. Ono jest zupełnie czarne od eksplozji, a poszczególne części kabiny, w której siedział pan prezydent, zostały rozrzucone w promieniu ponad 30 metrów. I zupełnie ostatnia rzecz. Zebraliśmy kilkudziesięciu świadków, relacje świadków, którzy widzieli lub słyszeli eksplozję samolotu i tego, jak on się rozpadał. Opublikowaliśmy to, jest to do zobaczenia na stronie zespołu parlamentarnego Zespół Smoleńsk sejm.gov.pl. Tak wygląda stan wiedzy, jaki po 4,5 roku przedstawia zespół parlamentarny.
Mam takie pytanie, trochę takie może osobiste czy emocjonalne. Jak pan minister czuje się, albo co pan minister czuje, mając z jednej strony taką wiedzę na temat katastrofy smoleńskiej, o której w tej chwili pan mówi naszym telewizom, a z drugiej strony mając wersję rządową, która jest pewnym sposobem wytłumaczenia tego, co się tam stało, no w sposób diametralnie odmienny od tego, co pan mówi. Co pan czuje wobec tej sytuacji, bo takie słowo dyskomfort jest tutaj słowem, które jest zbyt małej wagi.
Ja wiem, ale uczucia tutaj nie mają specjalnego znaczenia. Ja mam ten komfort właśnie, iż z zespołem parlamentarnym współpracują najwybitniejsi polscy specjaliści, czego przykładem jest obecność tutaj właśnie panów komandorów. Rzeczą charakterystyczną jest to, że wśród ekspertów zespołu, który bada ze strony prokuratury, nie ma ma nawigatorów. Nie ma wojskowych nawigatorów. Ten najważniejszy element całego tego dramatu, jakim było zejście i zachowanie się rosyjskich nawigatorów i reakcja polskich pilotów, w ogóle jest analizowany, przepraszam za słowo, przez pana Laska. No to jest po prostu nieprzyzwoite. To nie mieści się w żadnych standardach rzeczywistego badania. A więc zespół parlamentarny skupił, ale także Konferencja Smoleńska, szereg innych inicjatyw, skupił najlepszych międzynarodowych i polskich ekspertów, którzy zajmują się zarówno nawigacją, jak i wytrzymałością materiałów, jak i aerodynamiką płatowców, i to wielkich płatowców, jak i badaniem katastrof lotniczych, wielkich katastrof lotniczych. Pan Bogdan Gajewski z urzędu w Kanadzie, który właśnie bada tragedie samolotowe, jest tego najlepszym przykładem. Ale każdy z tych osób, które współpracują z zespołem, to są ludzie o najwyższych kwalifikacjach. Strony... Więc ja się czuję z tego punktu widzenia spokojny. Ja się czuję spokojny. Wiem, że wiedza, którą przekazujemy opinii publicznej, jest wiedzą obiektywną. To nie znaczy, że czasami się nie mylimy. Oczywiście mylimy się. To nie znaczy, że nie dyskutujemy, i to nawet bardzo, bardzo burzliwie i bardzo ostro. To jest oczywiste. Proces badawczy składa się z takich działań, ale to, co już podajemy jako wynik, ma za sobą bardzo mocne podstawy. Więc z tego punktu widzenia czuję się dobrze, ale oczywiście czuję się strasznie, im bliżej dochodzimy do przebiegu tej straszliwej zbrodni. To jest rzecz straszliwa. Po prostu straszliwa, pokazująca, iż świat, w którym żyjemy, jest naprawdę zagrożony przez siły, które zmierzają do zniszczenia wszystkiego na swojej drodze.
To może przejdźmy też, myślę, że ten temat jeszcze będziemy kontynuować, bo on w programie na pewno wybrzmi również w perspektywie wydarzeń, które się dzisiaj dzieją na świecie i na Ukrainie, niedaleko stąd, ale może przejdźmy, mówiąc tak precyzyjnie, do tych spraw dotyczących schodzenia na te 50 metrów. Tu jest właśnie to sformułowanie prabieżaj, przeleć, przejdź, które nasi lotnicy tak usłyszeli jako komenda z wieży w Smoleńsku.
To znaczy, to dotyczy samolotu Il-76. Ta komenda tam padła dla załogi Il-76, z tym, że tłumaczenie z rosyjskiego na polski było najprawdopodobniej błędne. Błędne, bo w pierwotnym stenogramie, który mieliśmy dostęp, do którego mieliśmy dostęp, tam było prawier, niedokończony wyraz.
Więc tak jakby... Sprawdź.
W polskim tłumaczeniu to znaczyło sprawdy, bez dalszej końcówki. I nie wiadomo było, o co chodzi. I w kontekście tej sytuacji, jaka była w trakcie podejścia do lądowania Il-76, ta akurat to stwierdzenie, ono nie miało sensu żadnego. I dopiero sporo czasu poświęciliśmy na szukanie odpowiednika do tego właśnie słowa. I wyszło prawieżaj, przeleć, przejdź. To jest taki zwykle stosowany skrót, jeżeli są trudne warunki, minimalne warunki atmosferyczne, kiedy jest duże natężenie rozmów w eterze. Są różne sprzężenia, gdzie są, nie słychać końcówek niektórych komend czy rozmów. To stosowało się tego typu, żeby to szybko pilotowi przekazać i on wiedział. I gdy doszliśmy do wniosku, że to słowo prawieżaj, przejdź, przeleć 50, to był skrót taki myślowy dla pilota. A co za tym świadczy, że to jest prawda? Że pilot nie pytał się dalej. Powtórz. Nie padło pytanie. Powtórz i tak dalej. Nie. Tego nie było. Więc to było stwierdzenie pilotowi znane. Tym bardziej, że to był rosyjski pilot, który tam latał, i ta frazeologia rosyjska, ta rozmowa między kontrolerami a pilotami, no to jest taki swój język. bo regulamin służby nawigatorskiej mówi o tym, żeby wypowiadać pełne komendy i tak dalej. Ale jeżeli jest natężenie...
Czyli można powiedzieć, że oni się rozumieli ze sobą.
Tak, oczywiście.
Oni wiedzieli, o co chodzi.
Tak. Z tego wynika, że po prostu pilot w lot pojął ten skrót, który podał kontroler zwierzę.
No i także pałsotni. Pałsotni, nie 50, tylko pałsotni.
Tak, to jest też u nas, my wielokrotnie braliśmy udział w lotach, które się odbywały w języku rosyjskim.
W Układzie Warszawskim to był język.
Tak, to przynajmniej raz na kwartał to był obowiązek. I tego typu właśnie stwierdzenia pałsotny to nie było.
Dlaczego to jest takie ważne dla naszej sprawy katastrofy smoleńskiej?
No dlatego, że negowało się cały czas, że nie padła polecenie czy komenda zejść do 50 metrów. A tu mamy potwierdzenie, że coś takiego w odniesieniu do naszych załóg, więc Jaka 40 i tu 154 padło.
Znaczy na pewno padło do Iła
76
zgodnie z tym, co zresztą Remigiusz Muś zeznawał, ponieważ tak, on podczas swojego zeznania mówi, ja słyszałem, jak taką komendę nam podano, tu 150, ale także podano Iłowi 76. I w pełnym odczycie, który ma prokuratura, tylko go nie ujawnia, a który analizowali panowie komandorzy, w pełnym odczycie zapisu z Jaka, ta komenda zejścia do 50 metrów, żeby przelecieć, właśnie pada.
A jeszcze, żeby było ciekawiej, przepraszam, to w raporcie zwanym, tak zwanym raporcie Millera, jest użyte to znaczy tłumaczenie tego określenia rosyjskiego prawie, prawie 50, prawie, więc tak jakby podpasowano, żeby poprawić 50 metrów w prawo. No, pracowaliśmy długo na tego typu stacji, która właśnie tam w Smoleńsku była i nie jesteśmy sobie wyobrazić, żebyśmy podali pilotowi coś takiego. Popraw 50 metrów w prawo. No jak pilot ma określić, że to jest 50, a nie 60, nie 30? Nie... Podaje się w stopniach. Do 5. Poprawka do 5 stopni w stopniach. Potem już się podaje kursem. Takie są zasady. A nie w metrach. 50 metrów w prawo. No pilot nie potrafi tego zrobić. Tak samo i nie potrafi określić dokładnie tej odległości nawigator, kontroler. Bo ja tutaj mam takie zdjęcie.
No panie komandorze, to proszę zinterpretować to, dlaczego. Dlaczego podawano takie dyspozycje?
To znaczy, tu chodziło o 50 wysokość. To się dotyczyło kwestii wysokości. Natomiast nasi eksperci, supereksperci zinterpretowali to jako popraw na kursie prawo, lewo.
Nie, to jest jeszcze odczyt rosyjski, który został tylko tutaj teraz powtórzony przez prokuraturę.
Ale to zostało tak zinterpretowane.
Proszę ojca, takiego, zresztą jak wynika z analizy zrobionej przez panów komandorów, takiej dyspozycji, takiej komendy nie było. To jest błędny odczyt nam przedstawiony przez prokuraturę po to, żeby ukryć fakt, że prawdziwa komenda brzmiała zejdź i przeleć na 50 metrach. To jest istota rzeczy. Nam przez te blisko 5 lat wmawiano, że takiej komendy być nie mogło, że nie jest możliwe, żeby nawigator dał komendę zejść niżej niż 100 metrów. Otóż mamy tutaj dowód, że tak jest. Zdaje się, że pan komandor Gromu.
Jeżeli jeszcze mogę. Chciałem wrócić do tego z tych 50 metrów w lewo, w prawo. Jak kontroler na wskaźniku może określić tu w tym miejscu, że to jest 50 metrów?
Nie wiem, czy widzowie są w stanie zobaczyć.
Myślę, że
teraz w tej chwili.
To jest wskaźnik podejścia. I teraz 50 metrów z lewej czy z prawej.
To jest monitor, na którym jest taka kropka pokazująca, gdzie jest samolot.
Tu jest oś podejścia, samolot ląduje w ten sposób. I teraz, czy jest możliwość na tym wskaźniku określenia 50 metrów? Nie ma takiej możliwości. Po prostu nie ma. generalnie dotyczy sprawa właściwie jednego słowa. Praw wiary, które zostało przetłumaczone na język polski z prawd. No to jest prawier, wielokropek i później z prawd, wielokropek. To jest błędne przetłumaczenie, bo w lotnictwie używa się wielu skrótów, wydając komendy. Język lotniczy jest bardzo lotniczym, takim specyficznym językiem.
Ale też jest język precyzyjny, to jest język precyzyjny.
Jest precyzyjny i znany jest dla pilotów, jak i dla służb kierowania lotami. I w związku z tym uważamy, tak jak tu kolega powiedział, że znaczy to prawierzać, przechodzić, przelecić. A to jest jednoznacznie, jeśli się podaje jeszcze 5-10, czyli komenda po rosyjsku, to jest dla pilota jednoznacznie jako określenie wysokości i ma przelecieć na tej wysokości. Dalej nie może się zniżać, tylko na tej wysokości ma przelecieć. I to jest po prostu w lotnictwie jednoznaczne. Wszelkie inne tłumaczenia słowa prawier, wielokropek i tak dalej, czyli prawierzać, są po prostu błędne. I nie wiem, z czego one mogą wynikać. Może z tego, że ludzie, którzy zajmują się tłumaczeniem, nie znają tej frazologii lotniczej, specyfiki lotniczej po prostu.
No ale to chyba tak, i... panie komendorze, nie można mówić.
Lub też...
Nie, to trzeba mówić, proszę ojca,
znaczy w tym sensie,
trzeba.
Lub ja też rozumiem, że trzeba mówić, może to w jakiś tłumaczeń sposób... tego rodzaju bierze się ludzi, którzy znają ten język, prawda?
Właśnie... To jest właśnie za mało.
Język znaczy ten techniczny z tej dziedziny.
To jest, prawda? Język właśnie specyficzny.
Specyficzny, no,
mam
język,
nadzieję,
oczywiście.
Że tak było, to w takim razie dlaczego przetłumaczono w ten sposób, a nie inaczej?
No ja mam wrażenie, że nie było, prawda? Że tak właśnie nie było, a może był nacisk, żeby dostosować,
było, tak.
Że tak powiem, to słowo do znaczenia, jakie chciano uzyskać,
to.
Prawda?
Więc
ale
to.
Ja nie chcę stawiać żadnych zarzutów. Ważne jest, że odczyt, jaki dokonali eksperci, wyjaśnia nam sprawę. Rozkaz, komenda zejścia do 50 metrów była wydana. To potwierdza zeznania Remigiusza Musia, ale także uprawdopodobnia zeznania pana kapitana Wosztyla. Ja bym powiedział tak, z punktu widzenia samej tragedii smoleńskiej, to nie jest sprawa najistotniejsza, dlatego że polski samolot nigdy nie zszedł do tej wysokości. Także ta komenda wydana Protasiukowi nie uzyskał, znaczy on jej w ogóle nie zrealizował. On odszedł, wydał komendę odejścia na 100 metrach. Więc to do samego przebiegu wydarzeń Tu-154 nie ma znaczenia, ale ma olbrzymie znaczenie dla zanalizowania, jak próbowano fałszować cały przebieg i manipulować całym przebiegiem tragedii smoleńskiej i wyjaśnianiem tragedii smoleńskiej. No i ma olbrzymie znaczenie dla kapitana, porucznika Wosztyla, któremu na podstawie właśnie tak zmanipulowanej wypowiedzi próbuje się stawiać zarzuty, i to zarzuty zarówno co do jego fachowości, jak i wręcz zarzuty karne. A kogo się osłania? No osłania się Rosjan. A osłania się tak naprawdę stronę rosyjską, bo to Rosjanie wydali tę komendę. To strona rosyjska wydała tę komendę, a próbuje się ukryć fakt, że Rosjanie wydali komendę zejścia do 50 metrów. I bierze to na siebie prokuratura polska. To jest w tym wszystkim
dramat.
Straszne, prawda? Że prokuratura polska nawet dzisiaj, nawet po tych wszystkich doświadczeniach, po tych wszystkich kłamstwach, po tym, co się stało z samolotem malezyjskim, po agresji, nadal broni za wszelką cenę nie honoru polskiego, nie honoru polskich pilotów, nie dążenia do prawdy, jak zginął polski prezydent, tylko broni interesu rosyjskiego. To jest rzecz trudna do zrozumienia.
Proszę państwa, zapraszamy do czynnego udziału w naszym programie. Numery telefonów pragnę podać. Polska Północna 56 657 0011, Polska Południowa 56 657 0011. 12. Zapraszamy do zadawania pytań naszym gościom i też dzielenia się swoimi przemyśleniami. Czy strona rządowa myślała o tym, że będzie tyle perturbacji w tych różnych kwestiach prowadzenia tego dochodzenia w sprawie katastrofy smoleńskiej? To znaczy myślała, że szybko się to wszystko wyjaśni i zamknie, a pana komisja, parlamentarna komisja robi tutaj problemy, trudności, wszystko to rozciąga, stawia znaki zapytania.
No, gdybym miał interpretować zachowanie pana premiera Tuska, to rzeczywiście, czy pana ministra Sikorskiego, bo to on był niesłychanie aktywny, może nawet najbardziej aktywny w kłamstwie smoleńskim, to on jeszcze do niedawna potwierdzał, że winni są polscy piloci. Pan Donald Tusk wyjechał do Brukseli i przestał się na ten temat wypowiadać. A pan minister Sikorski bardzo długo to kłamstwo smoleńskie podtrzymywał, tak jak powtarza je dzisiaj pani Kopacz czy różne media. Oni rzeczywiście sądzili, takie robili przynajmniej wrażenie, że tę sprawę da się zamknąć, że ona przycichnie, że kłamstwo smoleńskie będzie, zdominuje scenę polityczną. Dlatego ja nie miałem wątpliwości, że tak nie będzie. No, proszę ojca, szanowni państwo, no my jesteśmy naprawdę narodem, w którym tradycje inżynierskie są nieprawdopodobnie głębokie jeszcze od XVII, XVI wieku. I jak można tak powiem, zaangażowanemu w technikę i tak przyzwyczajonemu do techniki narodowi wytłumaczyć, że samolot obrócił się na wysokości 5 metrów w sytuacji, kiedy rozpiętość skrzydeł tego samolotu jest 39 metrów. No, to są jakieś absurdy. To jest kpina ze zdrowego rozsądku. W związku z tym żadna propaganda, żaden nacisk, żadne represje, bo przecież wielu profesorów zostało wyrzuconych z pracy za to, że zajmowało się sprawą smoleńską. Nie są w stanie tej prawdy ukryć.
Mamy już telefon, już mamy pierwszy telefon. Szczęść Boże, prosimy bardzo.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
I Grzegorz z północnej Polski, z północnego Mazowsza. Pozdrawiam ojca prowadzącego i pana ministra i panów w studio. Ja mam takie pytania, no kilka ich mam, ale może tak się sprowadzę tutaj do takiego najprostszego określenia. Czy ja dobrze rozumiem, że podstawowym błędem na początku tego śledztwa to było wykluczenie wybuchu, zamachu? No, na jakiej podstawie wykluczono zamach? Jeżeli się ogląda te różnego rodzaju programy telewizyjne, przecież nigdy nie można tego zrobić. Nie można wykluczyć z góry zamachu, a to zrobiono. Druga sprawa, taka zdroworozsądkowa, skoro samolot według komisji Millera spadł, to gdzie jest ślad rycia w ziemi, upadku tego samolotu, skoro on jakby prawie że w całości spadł. Przecież nie ma tego śladu. To jest druga sprawa. I następna sprawa, czy panowie znają jakikolwiek inny przykład tak skandalicznie w historii prowadzonego śledztwa? Lotniczego oczywiście. I następna sprawa, czy można sobie wyobrazić, żeby na przykład amerykańskie NTSB, czyli ta komisja prowadząca te śledztwa, w taki sposób skandaliczny, jak tutaj komisja Millera to śledztwo prowadziła. I na końcu, panie ministrze, serdecznie chciałem panu pogratulować no, odwagi przede wszystkim i takiej dociekliwości w prowadzeniu tego śledztwa. Pozdrawiam, proszę o odpowiedź. Pozdrawiam wszystkich w studio. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dziękuję najmocniej za pytania i za słowa otuchy, które nam są zawsze bardzo potrzebne. Ja się w pełni zgadzam z argumentacją, którą pan przywołał. Przypomnijmy jeszcze, że raport Millera stwierdził, że samolot spadł pod bardzo małym kątem i to z niewielką prędkością. W związku z tym w samych relacjach i w samym działaniu, definiowaniu sytuacji przez raport Millera jest wewnętrzna sprzeczność. Ten rzeczywiście nie ma śladu rycia, rzeczywiście nie ma bruzdy tak wielkiej, którą musiał leciałby ten samolot. Nawet gdyby spadł pod takim niewielkim kątem, o którym mówi Miller, to i tak musiałby wielką bruzdę wykonać. Tych sprzeczności jest masa, nie czas je tutaj wszystkie przywoływać. One są funkcją kłamstwa. One są wynikiem miotania się tych ludzi w kłamstwie. Trafnie pan powiedział, że podstawowy problem polegał na tym, że ze względów politycznych, ze względu na strach i chęć podporządkowania się Rosjanom, ze względu na te uśmiechy, które mogliśmy widzieć, jak dwaj panowie premierzy, premier Putin i premier Tusk się uśmiechają tam nocą 10 kwietnia do siebie, przybijając piąstki, to znane, straszliwe zdjęcie. Ja nawet nie wiem, czy ono tutaj, nie wiem, czy państwo będziecie mogli je zobaczyć, ono tutaj jest przywołane w raporcie, w kolejnym raporcie zespołu parlamentarnego. Otóż oni rzeczywiście ze strachu i z politycznych powodów wykluczyli od razu eksplozję. Nie mówmy na razie o zamachu. Mówmy o eksplozji, która była oczywista i ewidentna, nie ulegająca żadnej wątpliwości i nawet wtedy, w tamtym momencie, w nocy 10 kwietnia, jest takie krótkie ujęcie, 10-sekundowe rozmowy Putina z panem Tuskiem, w której Putin o tym mówił, że samolot uderzył w ziemię i wybuchł. Także ta sprawa wybuchu, który jest słowem zakazanym w śledztwie smoleńskim, przez samego Putina była przywoływana. Dlaczego to wykluczono? Jak mówię, ze strachu, z chęci podporządkowania się rosyjskiemu punktowi widzenia. No bo gdyby powiedziano prawdę o eksplozji, wtedy trzeba by zapytać, jak doszło do tej eksplozji, co było przyczyną tej eksplozji. I okazałoby się, że ta eksplozja nastąpiła w powietrzu. I okazałoby się, że ona nastąpiła wtedy, kiedy nie było żadnych naturalnych powodów do tego, żeby samolot eksplodował. Wtedy by trzeba zacząć szukać winnych. Wtedy trzeba by skorzystać z pomocy NATO. Zresztą NATO wtedy chciało taką pomoc
udzielić, świadczyć.
Chciało jej udzielić. Nadal, mówiłem od początku, na samym początku, nadal przedstawiciele Rady Europy chcą podjąć tę sprawę, a przedstawiciel partii rządzącej się temu sprzeciwia. Na szczęście teraz już nie ma on decydującego głosu w Radzie Europy i myślę, że to badanie nastąpi.
Jeszcze był ten element w pytaniu dotyczący tej komisji amerykańskiej, nasz
NTSB. Tak. No tak, oczywiste jest. Ja wielokrotnie to jest przesada, ale dwukrotnie rozmawiałem z przedstawicielami NTSB. Za pierwszym razem wraz z przedstawicielami rodzin smoleńskich, później już sam. I oni bardzo wyraźnie mówili, że ponieważ państwo egzekutywa, organ wykonawczy państwa polskiego, czyli rząd, do nich się nie zwraca, to oni muszą milczeć, oni są zupełnie bezradni, ale mają swoje zdanie i wiceprzewodnicząca wówczas NTSB bardzo jasno mówiła, to jak w Katyniu. Ta analogia z Katyniem narzuca się nie tylko Polakom, także Amerykanom.
I też innym narodom w Europie.
Tak,
czy moglibyśmy tutaj pokazać to graficzne zobrazowanie profilu lotu samolotu? Czy jest to możliwe, żeby też nasi telewidzowie mogli zobaczyć, jak samolot wchodził?
Tylko ja bym chciał tutaj pokazać, żeby panowie wiedzieli.
Jak on wchodził w ten...
To chodzi o ten, to jest model wejścia w krąg lotniskowy,
tak.
Na wysokości 500 metrów, to jest to, z tym, że tak, kolorem czerwonym jest zaznaczony.
Nasi telewidzowie,
czy
są w stanie?
Tam koledzy chyba mają to.
O, jest, już w tym momencie
to
mamy.
Musi pan pokazywać.
Nie,
jest,
tak?
Bardzo dobrze.
Jest tak, kolorem czerwonym to jest zobrazowanie faktycznego zajścia do lądowania, jakie było w Smoleńsku. I tutaj widzimy, że odległość od tego punktu, początkowego punktu zakrętu, gdzie samolot wykonuje zakręt na kurs lądowania, jest do dalszej radiolatarni jest bardzo mała. I tutaj z kolegą doszliśmy do jednego wniosku, że piloci mieli tak zwany deficyt czasu. To jest bardzo istotne dla załogi, bo na odcinku, bo tu praktycznie w Smoleńsku dalsza radiolatarnia była na odległości około 6200 metrów. Standardowo jest na odległości 4 km. Tam akurat była na tej odległości. Samolot Tu-154 został wyprowadzony na odległość około 9 km. Więc odległość, no 3 km do,
na ustabilizowanie wszystkiego,
do dalszej radiolatarni, to jest zbyt mała na to, żeby załoga mogła na spokojnie. Musimy pamiętać o tym, że warunki atmosferyczne były bardzo paskudne. Tam w raporcie Millera wspomina się o zwykłych z tendencją na trudne. A tam były trudne z tendencją do minimum, poniżej minimum. Więc dla załogi samolotu, która nie widziała ziemi, nie widziała, bo cały czas byli we mgle, prawdopodobnie byli we mgle, to był dodatkowy stres. A przecież w momencie wejścia na ścieżkę lądowania, na kurs lądowania, załoga ma do przeprowadzenia szereg czynności, żeby ten lot
może wrócimy do kontynuować, żeby mamy kolejny telefon.
Tylko chcę podkreślić jedną rzecz, która być może nie dla słuchaczy nieobytych ze sposobem przekazywania informacji przez pana komandora nie jest do końca jasna. Ten rysunek pokazuje, że ich tak sprowadzono. To znaczy, to nawigatorzy, na których wymuszała decyzję centrala logika, doprowadzili do tego, że oni weszli na tę ścieżkę na 9 kilometrach i weszli, że tak powiem, z tak właśnie dużym deficytem czasu. To była decyzja nawigatorów, to była decyzja strony rosyjskiej, która w taką sytuację ich
wprowadziła. Tak.
Halo, dziękuję bardzo. Mamy już kolejny telefon. Prosimy.
Szczęść Boże. Mówię Edward ze Szczecina.
Szczęść Boże.
Ja chcę kilka słów powiedzieć, ale na razie nie mogę mówić.
Może mówić. Już pan jest
właśnie
na...
Właśnie kilka słów chcę na ten temat powiedzieć, ale muszę powiedzieć kilka raz słów z mojego życiorysu. Mam 77 lat skończone. Urodziłem się w Baranowiczach. 40-46 byłem na Syberii. Ojciec był gdzieś podobno w 5. Legionie, a potem w policji. No to wiadomo, jakiego los spotkał. I teraz chcę dalej powiedzieć o moim doświadczeniu dalej życiowym. Po przyjeździe do Polski żyło się, jakoś pracowało się.
Mamy mało czasu. Bardzo byśmy prosili, żeby zadać pytanie tutaj panu ministrowi. Konkretne pytanie. Mamy dosyć mało czasu, żeby troszkę rozwlekać, prawda? Bardzo bym prosił o precyzję w zadawaniu pytań. Ja doceniam oczywiście historię, te wszystkie rzeczy są bardzo ważne, ale z racji ograniczonej ilości możliwości programu. Halo? Tak?
Bo zaraz w dniu katastrofy było słychać wybuchy, były słychać nagrania Rosjan, kierowcy autobusu i sąsiadów. Mówili, że palił się wybuch i spadek. Tam jest teren płaski. W płaskim terenie i podwygodnym rozbija się na kilkanaście tysięcy żaden samolot. Chcę państwu powiedzieć, szkolony byłem specjalnie na kursach saperskich i tak dalej. Proszę mi wierzyć na ten temat, że samolot, który spada, jak uderza pod kątem, ślizgiem spada w ziemię, nie może się rozbić na kilkanaście lub na twierdzą kilkadziesiąt tysięcy części. Rosjanie po rosyjsku, były płyty i było słychać, mówili. To był wybuch, rozpadł się na części, części ściągano traktorem czy z jakimś czymś w pobliżu, żeby było bliżej. No a dlaczego się tak stało, że Polska współpracuje z Putinem? No przypomnijmy sobie, przecież Donald Tusk walczył razem z Putinem przeciwko Lechowi Kaczyńskiemu i PiS-owi. Przecież to było świętokradztwo, dla nich to hołota banda. To oni, ja ich nazwałem, jestem autorem powiedzenia, że Polską rządzą Volksdeutsche Putina Schrödera, Merkel i dodałem jeszcze Steinbach. To jest największa zbrodnicza ekipa w okresie pokoju. Nie ma na to siły, ponieważ w Polsce po 1989 roku 100% majątku rozgłośni, 90% przejęły były służby wywiadowcze i tak dalej. Łącznie przypomnijmy sobie Soroża. 6 paszportów czy 5 miałem, to Polsat zakładał. Ja, obywatel, wtedy nawet kapitan LWP, nie mogłem mieć zwykłego paszportu, a taki miał 5-6. Z kim mógł współpracować? Prokuratorzy wstąpili do prokuratury w 1984 roku. Kiedyś tam mówili na ten temat.
Dziękujemy bardzo i poprosimy naszych gości o odpowiedź, ustosunkowanie się do tego, co pan mówił. Dziękujemy bardzo za ten telefon.
Te doświadczenia dużej części Polaków są bardzo ważne.
Tak.
Są bardzo ważne. One wyrastają z bezpośredniego, osobistego dotknięcia tej straszliwej rzeczywistości. I dlatego tak szokujące jest zachowanie rządu pana Tuska i teraz pani Kopacz. To nie znaczy, że ktokolwiek z Polski chce z góry wskazać palcem, winien jest rząd rosyjski. No ale rząd rosyjski winien jest temu, że sformułowano kłamstwo smoleńskie i winien jest temu, że do dnia dzisiejszego Polska nie odzyskuje swojej własności. Bo przecież nie tylko wrak jest w rękach rosyjskich, także czarne skrzynki, także telefon satelitarny pana prezydenta, także przyrządy nawigacyjne. To wszystko, co jest niezbędne do udokumentowania całości w pełnym wymiarze tej katastrofy, tej tragedii, jest w rękach rosyjskich. To prawda, że Rosjanie mają niestety współpracownika, który nie jest wymagający, bo strona polska w istocie rządowa nic w tej sprawie nie robi. Ja nie zauważyłem niedawno, miesiąc temu, pani premier Norwegii powiedziała, proszę bardzo, my chętnie wesprzemy Polskę w domaganiu się zwrotu, tylko że musi się rząd o to zwrócić. A rząd pani Kopacz się nie zwraca. Były doradca pana Putina niedawno mówił to samo dokładnie. Rząd pani Kopacz nie zwraca się o żadną współpracę ze strony międzynarodowych instytucji i innych państw. I dlatego Rosja jest tak zupełnie bezczelna i tak narzuca swój dyktat.
Ale nawet opinia publiczna w Polsce myślę, że nie jest do końca poinformowana, że na przykład pani premier Norwegii czy...
No rzeczywiście, gdyby nie Radio Maria, to zapewne w ogóle o tym nigdy
selektywna
nie wiedział,
informacja.
Bo informacja jest selektywna. Ale mimo to, proszę zobaczyć, 40% Polaków uważa, że tam mogło dojść do zamachu.
I mamy kolejny
40%
telefon.
Polaków, a jeszcze 2 lata temu to było 8% Polaków. To jest wynik pracy właśnie takich ekspertów jak panowie, profesorów, naukowców, mediów,
no myślę,
którzy
zespołu
relacjonują
pana
prawdę.
Ministra. I mamy, dziękuję bardzo, kolejny telefon. Prosimy bardzo. Halo?
Halo?
Szczęść Boże.
Dzień dobry, ojcze.
Witamy.
Witam ojca i witam pana posła, witam gości szanownych. Ja dzwonię z miejscowości Kęty i mam takie 2 sprawy w sprawie katastrofy. Pierwsza rzecz to jest taka, jak samolot spadł i gdzieś po jakichś paru miesiącach, kiedy już wyszedł raport Millera, jedna pani, byliśmy na Słowacji, na basenach takich ciepłych, gorących źródłach na Orawicy, gdzie była, rozmawialiśmy na temat właśnie tych katastrofy i w pewnym momencie dołączyła się kobieta, taka starsza pani, gdzieś w wieku 50 paru lat, która była jakby, która podała się, że jest siostrą jednego z pilotów, bardzo znanych w Polsce, mistrzów Polski, a teraz dokładnie nie pamiętam, który był bezpośrednio znał kapitana Protasiuka. I ona właśnie powiedziała tak, że Ona, jak rozmawiała z bratem, są w ogóle w rodzinie, rozmawiają, nie chcę podawać jej nazwiska, po prostu, żeby to nie akurat nie było takie po prostu tutaj nagłośnione. Ona też prosiła, żeby nie podawać nazwiska jej, że po prostu kapitan Protasiuk był tak doświadczonym pilotem i po prostu nawet choćby jakie naciski były na niego, choćby nawet tam sam generał Błasik był w kokpicie i kazał mu lądować, on na pewno by się na to nie zgodził. Więc tutaj mam pytanie do panów, którzy właśnie ze szkoły Orlon tam z Dęblina może też znali tych pilotów, którzy właśnie wtedy jakby prowadzili ten samolot i czy potwierdzają taką opinię. I drugie pytanie mam takie, jak samolot był zatankowany po prostu, ponieważ no jak mi wiadomo, latałem już nieraz samolotami, samolot zawsze ma określoną ilość paliwa, która starcza mu jakby do lecenia do miejsca celowego, ewentualnie tam jakieś na kilkadziesiąt kilometrów na dolot do lotniska zapasowego. Więc gdyby był aż taki samolot i czy ten samolot był dotankowany właśnie tylko na taką odległość, powiedzmy, czy to był samolot z jakąś większą ilością paliwa, który mógłby spowodować właśnie zapalenie się tego samolotu.
Dziękujemy za pytanie i prosimy naszych gości o odpowiedź.
Może ja odpowiem, dlatego że miałem tę przyjemność akurat uczyć kapitana Protasiuka jeszcze jak był podchorążym, jak i również drugiego jego kolegę, który tam też zginął. Uważam, że kapitan Protasiuk został zniesławiony, pomówiony niesłusznie o to, że przyczynił się do katastrofy. Przecież to nie był nowicjusz. On, lecąc ze Smoleńska, miał kilka tysięcy godzin nalatanych już. Przecież wcześniej, chyba pół roku, czy około pół roku wcześniej, on przyleciał aż bodajże z Syrii na ręcznym sterowaniu, bez wspomagania. No to o czymś świadczy, że pilot miał doświadczenie. No sam nalot kilku tysięcy godzin, zresztą kolega to potwierdzi, bo kolega latał troszeczkę. To o czymś już świadczy. On miał obycie. Przecież to nie był jego też dziewiczy lot na tym samolocie. Przecież on leciał.
Dwa dni wcześniej.
O tym trzeba mówić, bo w Polsce taka informacja poszła, że to po prostu błąd pilotów, a później kolejne sugestie, że byli niedoświadczeni po prostu.
Ojca, jeżeli mogę,
więc
jeszcze
oczywiście,
wejść w
proszę
słowo,
bardzo, panie komandorze.
Bo żeśmy ostatnio to znaczy nie zakończyliśmy jeszcze analizy dokładnie raportu Millera. Bo my, analizując tę tragedię, opieramy się tylko i wyłącznie na dokumentach typu raport Millera i to, co komisja Millera wyprodukowała. I tam jest masę przekłamań, zakłamań. Część opublikowaliśmy w tej Białej Księdze, ale ostatnio dostaliśmy takiego bodźca, bo okazuje się, że zarzuty pana doktora Laska i innych, że nasza załoga nie wiedziała, gdzie jest, na jakiej wysokości jest. Że
zdezorientowana.
Była zdezorientowana, jest fałszem. Bo w raporcie Millera jest coś takiego jak pada określenie ze strony KSL, a więc nawigatora, kontrolera. Odległość 6, to znaczy 6 kilometrów od początku pasa, od progu pasa. I pada odpowiedź kapitana Protasiuka, Cietyrje. I też nie wiedzieliśmy, co to znaczy. Z kolegą łamaliśmy głowę, bo to coś takiego, co nie powinno mieć w ogóle miejsca w tym. Ale okazało się, że jest dokument, który mówi, że pada odległość 3. Więc ze strony KSL-a pada informacja odległość 3 kilometry od progu pasa. I pada odpowiedź. 200. I porównywaliśmy to z profilem lotu, który jest w raporcie pana Millera. I praktycznie jest to przy tej trajektorii lotu, jaka jest wyznaczona przez Komisję Millera.
Panie komendorze, kończy nam się program w tej chwili. Aha. Musimy kończyć i te słowa będą już, ale my się nie żegnamy z panem komandorem, z panem ministrem, ale bo będzie kontynuacja.
Ta analiza miała na celu pokazanie, iż dokumenty, którymi dysponujemy, przekonują, iż przez cały czas polscy piloci, mimo wprowadzania ich w błąd ze strony rosyjskiej, kontrolowali sytuację, wiedzieli na jakiej wysokości są. I nowe odczyty pozwoliły to stwierdzić komandorom.
W tym momencie zakończyłem program, bo już jest ten czas, że musimy kończyć, ale rozpoczniemy w Radiu Maryja, kontynuując rozmowy niedokończone o 21.30 właśnie od tego momentu, by dalej kontynuować te tematy, które tutaj rozpoczęliśmy. Dziękuję wszystkim telewidzom i zapraszam do Radia Maryja 21.30 i naszym gościom tutaj w studiu, panu ministrowi Macierewiczowi i panom komandorom, panu Wiesławowi Chrzanowskiemu i panu Kazimierzowi Grono. Dziękuję bardzo. Bóg zapłać, szczęść Boże.